Muszę przyznać, że nie tak to sobie wtedy wyobrażałem. Mam na myśli moją pracę w byłej Niemieckiej Republice Demokratycznej. Lata temu byłem wtedy studentem i załatwiłem sobie pracę przez studencką spółdzielnię pracy w NRD-owie, bo myślałem, że to jakoś będzie fajnie, zarobki będą większe i to będzie ciekawie. Więc podpisałem umowę na miesiąc czasu, pojechałem do NRD do pracy na północ, północna część Niemiec, koło Stralsundu. Wiedziałem tylko, że będziemy pracowali w fabryce, nie wiedziałem, co będziemy robić. Dwóch nas było, chłopaków z roku. No i kiedy dotarliśmy, to się okazało, że o ile nasi niemieccy koledzy w tej fabryce tam piłowali, ścinali, niektórzy spawali, skręcali różne rzeczy, to ja i Grzegorz, mój przyjaciel z roku, zostaliśmy oddelegowani do pracy na strychu. Jak doszliśmy na ten strych, to miałem obawy, czy rzeczywiście to jest to, co myślę, bo dostaliśmy duże worki, dostaliśmy duże łopaty i musieliśmy zgarniać 10-centymetrową albo większą warstwę kurzu do tych worków i wynosić ją na zewnątrz. 8 godzin dziennie, dzień po dniu, od poniedziałku do soboty. Wytrzymaliśmy 2 tygodnie, po czym udało nam się wziąć pieniądze za te 2 tygodnie pracy i wróciliśmy z powrotem do Polski, kichając i parskając, bo ten kurz dosłownie wszędzie gdzieś tam mieliśmy, w nozdrzach, w uszach. Nie byłem w stanie rozumieć niemieckiego, więc nie wiedziałem, co moi koledzy niemieccy mówią. Wiedziałem tylko, że się śmieją i że mają niezły ubaw. Ja i Grzesiek doginaliśmy na tym strychu, wiosłując tymi łopatami, zgarniając ten kurz. Musiałem powiedzieć, że to był ten jeden z tych różnych momentów w moim życiu, kiedy mógłbym powiedzieć, że nie tak to sobie wyobrażałem. Są jednak takie sytuacje, kiedy ludzie mogą powiedzieć nie tylko o 2 tygodniach swojego życia, że nie tak to sobie wyobrażali, ale o długich miesiącach albo latach. Stewart urodził się w Szkocji. Tam się wychował, tam dorastał, tam zdobył swoje wykształcenie. Tam też zaczął pracę jako naukowiec na uniwersytecie. Ale w którymś momencie swojego życia stwierdził, że Szkocja to chyba nie jest kraj dla niego i otworzyły się drzwi szeroko do emigracji, emigracyjne drzwi do Kanady, więc wyleciał do Kanady i tam jako młody naukowiec rozpoczął swoją karierę, rozpoczął nowe życie. Tam poznał piękną młodą kobietę, pobrali się, urodziła im się córeczka, wystartowali, zaczęli nowe życie. Dzisiaj Stewart pewnie mógłby powiedzieć, że nie tak to sobie wyobrażał, ponieważ przyszedł taki moment, kiedy ulegli wypadkowi samochodowemu i żona i córka Stewarta straciły w tym wypadku życie. Dzisiaj Stewart jest bezdomnym naukowcem, bezdomnym wykładowcą akademickim, który całymi dniami grzebie patykiem w pojemnikach na śmieci. Opowiedział mi o Stewarcie mój przyjaciel Remi, którego niektórzy z was poznaliście, Polak, który mieszka w Kanadzie. Powiedział, spotkałem Stewarta kiedyś, nawiązaliśmy rozmowy i od czasu do czasu widzę go zawsze w tym samym miejscu. Zawsze siedzi gdzieś tam w okolicach kontenera na śmieci albo na kontenerze. Czyta prasę, którą ludzie wyrzucili, wie wszystko na temat tego, co się dzieje na świecie. Któregoś dnia Remi powiedział, patrzyłem się, jak Stewart wertuje karty swojego paszportu. Zaczęliśmy rozmawiać, okazuje się, że Stewart, o ile ma ważny paszport, to tak naprawdę mówi, nie ma już nikogo w Szkocji, bo wszyscy odeszli. Nie ma też pieniędzy na powrót i nie ma pieniędzy na to, żeby wystartować ze swoim życiem na nowo w Szkocji. I o ile tego nie powiedział, to myślę, że mógłby spokojnie powiedzieć, że nie tak wyobrażał sobie swoje życie. Nie tylko 2 tygodnie, ale całe swoje życie. Od momentu, kiedy stał się mężczyzną, aż do dnia dzisiejszego, kiedy jest 60-paroletnim dojrzałym mężczyzną. Estera i Mordochaj pewnie też nie tak to sobie wyobrażali, ponieważ przyszedł taki dzień, kiedy ich życie nagle zamieniło się w koszmar. Pamiętacie, mówiliśmy tydzień temu o tym, że wszystko wydawało się dobrze układać. On miał dobrą, ciepłą posadę, Ona, młoda, atrakcyjna, ujmująca osobowość, dziewczyna, którą nie dało się nie lubić. Ujęła za serce wszystkich tych, którzy gdzieś tam stanęli na jej drodze. Do takiego stopnia ujmowała za serce swoją osobowością i swoim wyglądem, że kiedy król zdecydował się na to, żeby poszukać sobie nowej żony i zorganizowano casting 400 najpiękniejszych kobiet w całym 50-milionowym cesarstwie, to ona była jedną z tych 400 kobiet, która się załapała na ten casting. No i nie tylko załapała się, co już było samo w sobie sukcesem, ale też no, okazało się, że z tych 400 pięknych, wspaniałych kobiet ona uplasowała się na pierwszej pozycji i została królową, więc miała nowe, inne życie, wydawało się dużo lepsze. On miał, jej wujek miał dobrą posadę na kierowniczym stanowisku, wszystko się układało wspaniale. To trochę taka perska wersja Kopciuszka, nie mogło być lepiej. Jednak w okamgnieniu wszystko się zmieniło i ich spokojne życie zamieniło się w koszmar. A wszystko za sprawą jednego człowieka imieniem Haman. Kiedy dochodzimy do trzeciego, czwartego rozdziału, to tak naprawdę minęło już 5 lat od rozdziału drugiego. Pamiętacie, najpierw rozdział pierwszy, między pierwszym i drugim to są 2 lata, później kolejnych 5 lat mija między drugim i trzecim rozdziałem. Dochodzimy do momentu, kiedy nagle się sytuacja diametralnie zmienia i to są dziwne rzeczy się dzieją, bo z jednej strony można by myśleć, że Mordochaj, który siedział w bramie miasta, to bramy miasta to było takie miejsce, gdzie podejmowano decyzje na szczeblu rządowym często, gdzie wymieniano się informacjami na temat tego, co się na świecie dzieje, gdzie dokonywano transakcji, gdzie przedstawiano sobie różne grupy ludzi, którzy mieli jakiś tam może wspólny interes. Jak gdyby wszystko to były i sądy, i miejsce biznesu, miejsce wymierzania sprawiedliwości, miejsce zasięgania nowinek, które odnośnie tego, co się działo w ostatnich tygodniach czy dniach, tam się wszystko działo. Nie wiem, jak to się stało, czy Mordochaj miał tak dobre uszy, że one usłyszały, że jest dwóch mężczyzn, Biktan i Teresz, szykują zamach na króla, czy też miał ludzi, którzy dla niego pracowali, byli mu wierni, byli lojalni wobec niego. W każdym razie okazuje się, że wyczuł spisek, sprawę doniesiono królowi, wszystko odnotowano w kronikach, no i już. I to wszystko. Sprawa przeszła bez echa. A później dowiadujemy się, dziwna to księga, powiem wam, o niejakim Hamanie, o którym nic nie wiemy i wszystko, czego się dowiadujemy, to, że chyba nic niewiele zrobił tutaj, przynajmniej tekst nie relacjonuje, a jednak z jakiegoś powodu został drugim najważniejszym człowiekiem w całym cesarstwie. Zaraz po głównym przywódcy. Gdyby stworzyć, niewiele o nim wiemy, ale gdyby stworzyć profil psychologiczny Hamana, to można by w oparciu o to, co nam mówi Księga Estery, można by powiedzieć, że był bogaty, albo taki obrzydliwie bogaty nawet, że był wpływowy, miał oparcie na władzę, był żądny władzy, był egocentryczny i był pamiętliwy. Bo nagle okazuje się, że kiedy doniesiono mu, że jest jeden mężczyzna, który mu się nie kłania tak, jak powinien, Haman przypomina sobie, i o tym księga mówi, że jest przecież potomkiem Agaga. I to jest fascynujące, wiecie, bo Agag, musielibyśmy się cofnąć wstecz do czasów Amalekitów. Agag był królem Amalekitów, którzy byli potomkami Ezawa. I to był ten lud, który kiedy Izraelici wychodzili z Egiptu i szli do ziemi obiecanej, to Amalekici stanęli im na drodze, prężąc swoje mózgu i powiedzieli: po naszym trupie. To było pierwsze zetknięcie z Amalekitami. Kolejne zetknięcie było wtedy, kiedy walka się toczyła i Mojżesz, pamiętacie, trzymał ręce, laskę w górze i toczyła się walka między kim a kim? Między Izraelitami i Amalekitami albo Agagitami. Później Bóg, kiedy Saul został królem, Bóg mówi: chciałbym, żebyś się pozbył Amalekitów, czyli tych potomków Agaga, a Saul oczywiście rozprawił się z wieloma, ale nie ze wszystkimi, nie w taki sposób, w jaki Bóg powiedział, że ma się rozprawić. Innymi słowy, okazał nieposłuszeństwo Bogu. I kiedy się wertuje karty Starego Testamentu, to widać to napięcie, regularnie napięcie między Izraelem i różnymi innymi okolicznymi narodami, ale na plan pierwszy wysuwa się właśnie to, Amalekici i Izraelici. Oni ciągle są potyczki, ciągle są walki, to są odwieczni wrogowie Izraela. I nagle okazuje się, że Haman, który, no co on robił w tym Babilonie? No był daleko od domu, też był emigrantem, też musiał zacząć nowe życie, ale gdzieś tam się zaczął dorabiać i w jakiś sposób jego życie potoczyło się tak, że wylądował jako drugi po władcy, zaraz, najważniejsza osoba w królestwie. I teraz sobie przypomniał, że jest potomkiem Agaga. przypomniał sobie, że jest z tego właśnie rodu. Ja myślę, że to jest też dobry moment, to był dobry moment dla Mordochaja, który cokolwiek by nie mówić o jego wcześniejszym postępowaniu, też przypomniał sobie o tym, kim tak naprawdę jest. Miał świadomość tego, że Żydzi, gdziekolwiek by nie byli, mieli się kłaniać tylko i wyłącznie Bogu, tylko Bogu mieli oddawać cześć. I to jest ten moment, kiedy Mordochaj wytycza granice posłuszeństwa. I znowu nie wiemy, jak to się stało, czy życzliwi ludzie donieśli Hamanowi, że Mordochaj się nie kłania. No ale prawda jest taka, że ten zamierza, od tego momentu Haman zamierza się pozbyć Mordochaja i całego ludu. Możemy powiedzieć, że Bóg działa, kiedy się czyta z Jego słowo, w najdziwniejsze sposoby, najróżniejsze sposoby, często bardzo zaskakujące sposoby. I pewnie, kiedy myślisz o swoim życiu, to pewnie miałeś, czy miałaś wiele takich sytuacji, kiedy myślałaś tak, a potoczyło się wszystko inaczej i ludzie, po których najmniej się spodziewałaś, nagle okazuje się, że oni ci przypominali o Bogu. Nie wiem, czy tak miałaś. Ja tak miałem. Pamiętam, że kiedy byliśmy na migracji przez 7 lat, jedna moja pierwsza praca to była praca jako taki chłopek, jakby to powiedzieć, chłopek od wszystkiego w hurtowni. Znaczy, przywilejem dla mnie było, że jeździłem wózkiem widłowym w końcu, ale tak to wiecie, paczki, pakunki, ściąganie, rozpakowywanie, przepakowywanie, taśmą owijanie, adresowanie, wkładanie na półkę, no to była moja praca. Właścicielem był tej firmy, w której pracowałem, był człowiek z Afryki. Jego prawą ręką był też człowiek z Afryki. I ta jego prawa ręka, Imi był właścicielem, a Mohamed był jego prawą ręką. Obaj muzułmanie. I pamiętam, że Mohamedowi wiele razy mówiłem o Jezusie, ale jakoś nie chciał słuchać. Mówiłem o Ewangelii, on nie chciał słuchać. I pamiętam, jak dziś tą rozmowę, kiedy rozmawialiśmy o dzieciach, i wtedy mieliśmy tylko Bartka, naszego małego, i myślałem sobie, kurczę, jak to będzie, bo z tą pracą, tutaj dziecko i tak dalej. I mówię mu, Mohamed, gadaliśmy o pracy, mówię, wiesz co, kurczę, no tak przydałoby się jakoś odłożyć jakieś pieniądze, zarobić, bo ja nie wiem, czy my poradzimy sobie z tym, czy wychowamy te dzieci, czy nas będzie stać na to. A Mohamed, ten poganin, który nie znał Jezusa, któremu ja świadczyłem o Jezusie, powiedział, Mirek, jak Bóg daje dzieci, to daje wszystko, co potrzebuje, żeby te dzieci wychować. I ja wtedy pamiętam, że mi szczęka opadła i sobie myślałem, no w ciekawy sposób ma Bóg, żeby przypomnieć mi, odrodzonemu duchowo człowiekowi, przez tego poganina, że ja jestem dzieckiem Bożym i powinienem Bogu ufać. W tej historii też Bóg ma ciekawy sposób, żeby przypomnieć Mordochajowi, kim tak naprawdę jest i na czym polega jego życie. Bo tak to było wczoraj i tak to też jest i dzisiaj, że Bóg stawia nas często w niezrozumiałych okolicznościach naszego życia, abyśmy w stosownych chwilach mogli sobie przypomnieć, że przecież do Niego należymy. Haman jest wrogiem Żydów, Haman ma plan, Haman przychodzi do króla, mówi mu o swoim planie, jest w stanie wyłożyć niebagatelną kwotę. Ktoś doliczył się, że ta kwota, którą Haman proponuje na eliminację narodu żydowskiego, to jest 2/3 budżetu całego cesarstwa. Nie wiem, czy tak było, ale to były pokaźne pieniądze i można wyczuć w tym, że Haman miał pewnie podwójny interes. Z jednej strony myślał sobie, pozbędę się nie tylko Mordochaja i wszystkich Żydów, czyli mówimy o ostatecznym rozwiązaniu problemu żydowskiego na długo, zanim Adolf się pojawił i druga wojna. Haman myślał, ostatecznie rozwiąże problem żydowski, a przy okazji myślał sobie o tym, że się pewnie nieźle wzbogaci, kiedy całe te majątki żydowskie będą grabione. Nawet nie mówi królowi, o jaki naród chodzi. Wiecie, mówimy o 50-milionowym cesarstwie, które było zlepkiem tak wielu narodów, że król, który powierzył Hamanowi pełną odpowiedzialność, tak naprawdę nie dbał o to, jaki to jest naród. Dał mu po prostu swój sygnał i mówi, no dobra, to jak najbardziej, bierz i rób, co uważasz za stosowne. No i sytuacja się zagęszcza. I dalej w tym 4 rozdziale, jak go sobie na spokojnie przeczytacie, to zobaczycie, że jest rozmowa między Mordochajem, który rozdziera swoje szaty, który ubolewa nad tym, który nie może tego zrozumieć. Estera widzi, że coś się dzieje, wysyła tam swojego powiernika, no jest wymiana wiadomości. I ostatecznie to jest ciekawe, że przychodzi taki moment, kiedy Estera mogła pomyśleć sobie, to nie jest dobry czas. dlaczego teraz? To nie jest dobry czas. Teraz, kiedy już jestem dojrzałą kobietą, teraz, kiedy udało mi się wejść do Pałacu Królewskiego, teraz, kiedy już mam pewną pozycję, teraz, kiedy życie zaczyna się toczyć w takim jednostajnym rytmem do przodu, kiedy jestem na tej fali wznoszącej, dlaczego teraz miałabym się wstawiać, iść do króla, którego nie widziałem przez 30 dni, który mnie nie zaprosił do siebie, ryzykować własnym życiem, własną głową, to, że stracę to życie, dlaczego miałabym teraz pójść i to zrobić? I kluczowe słowa w tej księdze, chciałbym jeszcze raz je przeczytać, to jest to oparcie całej księgi. Wokół tego wersetu oscyluje cała księga. Mordechaj mówi jej tak. Nie wyobrażaj sobie, że będąc w Pałacu Królewskim unikniesz losu wszystkich Żydów. Jeśli w takiej chwili jak ta zachowasz milczenie, uwolnienie i ocalenie dla Żydów przyjdzie skądinąd. Lecz ty i dom twojego ojca zginiecie. A kto wie, czy godności królewskiej nie dostąpiłaś ze względu na taki czas jak ten. Kiedy życie układa się po naszej myśli, to zdarza się czasami, że przychodzą takie sytuacje w naszym życiu, kiedy musimy podjąć decyzję. Jestem doskonale świadomy tego, że wielu z nas, być może nawet w minionym tygodniu, mogło, jeżeli nie dosłownie to myśleć, to nie jest dobry czas. To nie jest dobry czas. Napięcie w pracy, kłótnie rodzinne, córka, z którą się nie mogę dogadać, najbliższa rodzina, z którą się jakoś nie rozumiemy, terminy, które mnie gonią, presja. Wiecie, mówimy o Kościele chrześcijańskim, który jest wyjątkowym tworem, bo Bóg, tworząc Kościół, powierzył nam coś wyjątkowego i mówi do nas, chce, żebyście wy, Kościele, funkcjonowali 24/7. Dałem wam Jezusa, dałem wam obdarowania najróżniejsze, dałem wam zdolności. Wszystko, kim jesteś, jesteś dzięki Jezusowi. Wszystko, co masz, masz dzięki Jezusowi. Luther powiedział, jeśli masz Chrystusa, masz wszystko. Mamy wszystko, co jest potrzebne do życia i pobożności. I owszem, zdarzają się różne sytuacje w naszym życiu i będzie taka presja, ona była, jest i będzie, żeby myśleć kategoriami, to nie jest dobry czas. To nie jest dobry czas, bo przecież dzieci są małe w pieluchach. To nie jest dobry czas, bo teraz, kiedy dzieci już są starsze, to muszę inwestować, zawieźć je na basen, na naukę angielskiego, na jedno szkolenie, na drugie. To nie jest dobry czas, no bo teraz musimy się jakoś ustawić w życiu, przecież wszyscy dookoła robią karierę. Owszem, staram się znaleźć jakiś balans, ale to jest ten czas, kiedy ja się chcę rozwijać zawodowo, profesjonalnie, robić jedno, drugie, trzecie szkolenie. To nie jest ten czas. I wiecie, możemy tak bez końca ciągle mówić Bogu i sobie, że to nie jest ten czas. Estera mogła mówić, to nie jest dobry czas, dlaczego teraz? Nie mogę oprzeć się wrażeniu, kiedy czytam tą księgę, że Bóg chce nam wszystkim zakomunikować to, że to jest dobry czas. Dlatego teraz. Nasze słowa do Boga często są, to nie jest dobry czas. Dlaczego teraz? A być może Bóg chce powiedzieć, to jest dobry czas. Właśnie dlatego teraz. Bo kochani, zawsze jest taki czas w naszym życiu, kiedy Bóg przygotowuje kogoś dla ciebie wtedy, kiedy ty jesteś być może w trudnej sytuacji życiowej, ale też Bóg przygotowuje ciebie dla kogoś, kto ciebie być może w tym momencie potrzebuje. I bohaterem, głównym bohaterem tej księgi jest Bóg, który jest aktywny od początku do końca, ciągle za kulisami, jest niewidoczny, jego imię nie jest wspomniane ani razu, ale to Bóg jest głównym bohaterem tej księgi. I Bóg chce pisać historię twojego życia tak, aby mógł cię użyć w życiu innych ludzi. Dlatego Bóg nie tylko stawia nas w niezrozumiałych okolicznościach naszego życia, abyśmy w stosownych chwilach przypomnieli sobie, że do Niego należymy, ale też Bóg nierzadko stawia nas w miejscu nieproporcjonalnego wpływu po to, by użyć nas dla dobra innych ludzi. Nie mogę się nadziwić, czytam tą księgę w ostatnich tygodniach wiele razy, kilkanaście razy od początku do końca w różnych przykładach i nie mogę się nadziwić za każdym razem, kiedy czytam, że to jest dziwna księga. Bo tutaj nie ma nic na temat przykazań, Żaden z bohaterów tej księgi nie wrócił do Jerozolimy, mimo że Bóg oczekiwał, przynaglał swój lud, żeby ci wrócili. Imię Achaszwerosza jest wymienione ponad 100 razy, imię Boga ani razu nie jest wspomniane w tej księdze. Nie ma w niej ani jednej modlitwy. Estera idzie na casting i kończy w łóżku pogańskiego króla. Mordochaj jest tym, który ratuje życie pogańskiego króla i to przechodzi, wydaje się przechodzić zupełnie bez echa. Bóg jednak jest ciągle obecny i ciągle działa, chociaż działa za kulisami. I jest obecny za kulisami. Księga Estery jest chronologicznie jedną z ostatnich ksiąg Starego Testamentu. Niektórzy nawet mówią, że nie tyle jedną z ostatnich, ile dosłownie ostatnią księgą Starego Testamentu, bo później to, co mamy, zanim dotrzemy do Nowego Testamentu, to mamy tak zwanych 400 milczących lat, kiedy żaden prorok się nie wypowiadał. 400 lat, kiedy prorok się nie wypowiedział w imieniu żywego Boga. I pomyśl tylko, co by było przez chwilę, co by było, gdyby zamysł Hamana się ziścił. Gdyby zamysł Hamana się ziścił, nie byłoby Żydów. Ale to oznacza, że gdyby nie było Żydów, to nie byłoby też Mesjasza. Nie byłoby jego śmierci i zmartwychwstania. To oznacza też, że nie byłoby Kościoła. Nie byłoby też tych, którzy zdecydowali się pójść za Jezusem. To znaczy, nie byłoby ciebie i nie byłoby mnie. Nie wiem, jak wyglądał twój tydzień albo ostatnie kilka tygodni, a może kilka miesięcy, całe to zamieszanie z COVID-em, sytuacja w pracy i w domu. Być może też należysz do grona tych ludzi, którzy mówili albo dzisiaj mogliby powiedzieć, no nie tak to sobie wyobrażałam. Nie tak to miało wyglądać. Ale to nie jest dobry czas. Dlaczego teraz? Mam wrażenie, kiedy czytam tę księgę, że Bóg komunikuje nam, że to jest mój czas. Dlatego właśnie teraz. Bo być może tak to jest, że jesteśmy w miejscu, w którym nie chcieliśmy się znaleźć, a jednak to jest dalej miejsce nieproporcjonalnego wpływu. Dlatego pozwól, że zakończę tą główną myślą, która się wyłania z lektury tych dwóch rozdziałów. Pozwól Bogu pisać historię tak, jak On chce, aby mógł cię użyć w życiu innych ludzi wtedy, kiedy On zechce. I niech tak będzie.